Drodzy bracia, drogie siostry, tak jak Marek już wspomniał, mówimy na temat uczniostwa i każdy z moich przedmówców mówi o pewnym bardzo ważnym aspekcie, one się łączą i ja dzisiaj też o pewnym aspekcie, ale również powiązanym bardzo z tym, o czym wcześniej była mowa. I też tutaj muszę wspomnieć o Oli. Mam nadzieję, że nie będzie czuła się zakłopotana, że tak tutaj ciągle Olę wspominamy, ponieważ to, co powiedziała na samym początku, jest częścią treści mojej usługi. Życie w pełni mocy Ducha Świętego. To jest taki temat, który nam się wydaje aż za wielki, aż za mocny, aż taki może zarezerwowany tylko dla tam niektórych. Niektórych znamy z historii, ze współczesności. To się działo i tamto się działo. Ale kochani, czyż to nie jest tak, że dla każdego z nas? Czy Pan Bóg nie działa bez względu na osobę? Tak więc to życie w pełni mocy Ducha Świętego. Oczywiście my jesteśmy w procesie i dzisiaj właśnie będę starał się dzielić z wami jak, w jaki sposób więcej z tej mocy, z tej pełni może czy powinno przejawiać się w naszym życiu i jak to jest istotne, jeśli chodzi o uczniostwo, o nasz wzrost i o innych, którzy są wokół nas. Tak więc, kochani, nie możemy być uczniem ani innych czynić uczniami bez Jezusa. Bez uzdolnienia nas do tego, abyśmy wzrastali. Wiecie, gdziekolwiek uczeń by się nie znajdował, czy w szkole podstawowej, średniej, zawodowej, czy będąc już w korporacji, został wysłany na jakieś szkolenie, on też tam jest uczniem, to zawsze zamysłem jest, że on się czegoś dowie teoretycznie, praktycznie i będzie bardziej uzdolniony. Z tym, że tutaj przede wszystkim mówimy o tej sferze duchowej, która przekłada się na nasze życie i także te praktyczne dziedziny. Tak więc nie możemy być uczniami, czynić uczniami bez Jezusa, bez Jego uzdolnienia. Autorytet jest prawdziwym autorytetem i władza jest faktyczną władzą, jeżeli są powiązane z siłą i z mocą. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli autorytet i władza nie pozostają tylko w sferze słów, ale następuje sprawczość tego, co mówimy, co jest deklarowane, co jest wyznawane. To oczywiście dotyczy każdego aspektu naszego życia jako Bożego dziecka. Ja przytoczę dwa takie dość spektakularne przykłady. Pierwszy dotyczy apostoła Pawła i Barnaby, ale szczególnie apostoła Pawła, kiedy oni zostali z Antiochii wysłani, czy dedykowani, byśmy mogli powiedzieć, do tego dzieła, czyli do ewangelizacji, do której przeznaczył ich Bóg, i wyruszyli z Barnabą na Cypr. I w 13 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy w 6 wierszu: tak przeszli całą wyspę. Doszli aż do Pafos. Wcześniej tam pojawili się w innej miejscowości, w Seleucji. Przeszli przez całą wyspę, doszli aż do Pafos. Gdzie spotkali pewnego maga, fałszywego proroka, Żyda imieniem Bar-Jezus. Przebywał on u prokonsula Sergiusza Pawła, dość rozumnego człowieka, który zaprosił do siebie Barnabę i Saula, gdyż pragnął posłuchać słowa Bożego. Jednak mag, mędrzec, po grecku to brzmi Elimas, bo tak go też określano, zaczął podważać ich słowa. Starając się odwieść prokonsula od wiary, wtedy Saul albo Paweł, napełniony Duchem Świętym, wpatrzył się w niego i powiedział: synu diabelski, pogrążony w najgorszym oszustwie i bezwstydzie, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, czy nie przestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pana? Oto ręka Pana spocznie na tobie, oślepniesz i przez pewien czas nie będziesz oglądał słońca. Na te słowa mag ociemniał i błądząc bezradnie dookoła prosił, by go ktoś wziął za rękę i poprowadził. Gdy prokonsul zobaczył, co się stało, uwierzył zdumiony nauką pańską, nauką Pana. I drugie miejsce to pierwszy list do Koryntian, 2 rozdział. Tutaj przeczytam fragment, 5 wierszy od 1 wiersza. Tutaj mamy sytuację, kiedy Paweł z Aten przybywa do Koryntu. Nie chcę za bardzo się rozwodzić ze względu na czas, nad całą tą sytuacją i tym kontekstem kulturowym, kondycją tamtego miejsca czy tego miasta, chociaż jest to o tyle ważne, że wiecie, Paweł na Areopagu powiedział piękne kazanie, piękną usługę, ale widzimy i warto sięgnąć do tego, to jest wcześniej w Dziejach Apostolskich, ale widzimy, że niewielu tam przyjęło Ewangelię. Natomiast niektórzy zaczęli się naśmiewać, kiedy zaczął mówić o zmartwychwstaniu, inni, że może posłuchają go później. Więc myślę, że dla Pawła, który miał takie bardzo mocne posłannictwo od Pana, misyjne, było to trudne. Było to trudne w pewien sposób. Myślę, że przez tych ludzi też został tam ośmieszony. To byli filozofowie, myśliciele tacy różni. Tam ludzie się zbierali, słuchali tych różnych filozofów, nowinek i tak dalej. I teraz Paweł przychodzi do Koryntu. Musimy rozumieć, że to nie jest tak u nas. Wiecie, że my idziemy z Ewangelią do kogoś. W Polsce każdy wie, tak myślę przynajmniej, kto to jest Jezus Chrystus. Każdy wie, co oznaczają święta Bożego Narodzenia. Każdy wie, co oznaczają święta Wielkiej Nocy. Tam tego jeszcze nie było. Tam nic nie wiedzieli. Nic. To było pogaństwo, bałwochwalstwo, upadek moralny, a równocześnie takie kosmopolityczne miasto, jak niektóre metropolie na świecie, gdzie jest wszystko. I Paweł tam przychodzi i posłuchajmy. Również ja, gdy przybyłem, no i zaczyna dzielić się Ewangelią z tymi ludźmi. Wiecie, różni ludzie. Niektórzy mogą być agresywni, niektórzy mogą być pod wpływem czegoś, w upadku moralnym, niektórzy porządni, ale tacy intelektualiści i tak dalej. Również ja, gdy przybyłem do was, bracia, nie głosiłem wam Bożej tajemnicy. Teraz on już mówi bracia, bo oni się nawrócili, oni przyjęli Ewangelię. Ale przedtem w innym miejscu mówi, jak tam z nimi było, zanim się nawrócili. Nie głosiłem wam Bożej tajemnicy w słowach wzniosłych lub uczonych. Postanowiłem wręcz o niczym nie wiedzieć pośród was, jak tylko o Jezusie Chrystusie i to tym ukrzyżowanym. Stanąłem też przed wami słaby, niepewny i bardzo onieśmielony. Drodzy bracia, słaby, dacie wiarę? Apostoł Paweł słaby? Czy to jest możliwe? Czy tak nam się jawi? Myślę, że mówi prawdę tutaj. Niepewny i onieśmielony apostoł Paweł? Onieśmielony? W swojej mowie i poselstwie nie posługiwałem się przekonywającymi słowami mądrości. Zależało mi raczej na działaniu ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. I rzeczywiście tak się działo. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, wiele ludzi się nawróciło, Paweł ich zgromadził, potem z Barnabą, tam z innymi nauczali ich, przez dłuższy czas tam był. Kiedy Ola, tak to rozumiałem, co tutaj mówiła, usłyszała, że Patrycji nie będzie, to tak poczuła się troszkę słabo, trochę onieśmielona, trochę niepewnie. Ale Duch Święty ją użył. Za chwilę zacytuję to, o czym Ola powiedziała wcześniej. Tutaj warto, jeszcze może wspomnę o tym, kochani, bo tutaj Paweł mówi, w bardzo prosty sposób wam zwiastowałem Ewangelię i uznałem nie umieć nic innego między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Wiecie, to nie znaczy, że w tym uczniostwie nie poruszamy głębszych tematów, czy różnych tematów, czy trudnych tematów. Bo z kolei w liście do Hebrajczyków czytamy, pominąwszy początki nauki o Chrystusie. Ale tutaj Paweł zwiastował Ewangelię do ludzi, którzy w ogóle pierwszy raz słyszeli, że jest Bóg, że jest Zbawiciel o imieniu Jezus Chrystus. I warto także, kochani, zauważyć, że większość cudów opisanych w Dziejach Apostolskich nie dzieje się podczas nabożeństw. Oczywiście to nie znaczy, że one się nie działy ówcześnie na zgromadzeniach wierzących, ale Dzieje Apostolskie w zasadzie bardzo niewiele takich sytuacji nam opisują, a raczej większość tych cudów dzieje się w ewangelizacji, w misji. Przed chwilą czytałem o tym, jak Paweł tam z Barnabą zwiastowali temu prokonsulowi i Paweł pełen mocy Ducha Świętego wypowiedział te słowa do tego maga i on za nie widział. I ten prokonsul, słysząc Ewangelię, ale również widząc to, co się stało, był zdumiony i przyjął Boże Słowo. Tak więc, kochani, to nam też mówi, że często jest takie pragnienie, słyszymy modlitwy, Panie, objawiaj się w znakach i cudach. Oczywiście to jest dobre pragnienie, to jest dobra modlitwa, ale kochani, może też i tak się będzie działo w naszym życiu, że kiedy na zewnątrz w jakiś sposób będziemy się dzielić Ewangelią, czy będziemy świadkami Pana Jezusa Chrystusa, to Duch Święty, Pan Bóg zadziała i my sami może nawet będziemy zdumieni i zaskoczeni Bożym działaniem. Tak więc w tym prostym zwiastowaniu, jak i w nauczaniu, w usługiwaniu w mądrości, aby samemu coraz bardziej być uczniem Jezusa, i innych prowadzić do dojrzałości, Nie możemy się obejść bez prowadzenia, przejawiania się i działania Ducha Świętego. Potrzebujemy Jezusa. Potrzebujemy Jego uzdolnienia. I kochani, tak jak Jezus był ze swoim Ojcem, tak i my mamy być z Jezusem, z Duchem Świętym. Pan Jezus w Ewangelii Jana powiedział tak: nie powiedziałem nic od siebie, to Ojciec, który mnie posłał, polecił mi, co mam mówić i głosić. Jestem przekonany, że w tym, co Jezus tutaj mówi, zawiera się też człowieczeństwo Pana Jezusa Chrystusa. Zależność, pełna zależność od Ojca. Dlaczego to jest takie istotne? Za chwilę. W innym miejscu w Ewangelii Jana mówi tak: ręczę i zapewniam, Syn sam od siebie nie mógłby nic uczynić. W tym warszawskim tłumaczeniu będzie: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn sam od siebie nie mógłby nic uczynić, gdyby nie widział, że czyni to Ojciec. Cokolwiek bowiem On czyni, Syn czyni w ten sam sposób. Jednak wcześniej w Ewangeliach czytamy, że Jezus nie rozpoczął swojej służby, dopóki nie stąpił na Niego Duch Święty. Ewangelista Łukasz opisuje w 2 rozdziale, wiersze 46-47, sytuację, gdy Jezus miał 12 lat i znalazł się w świątyni w Jerozolimie. I czytamy tam dokładnie tak: siedział tam w kręgu nauczycieli, słuchał ich i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy mu się przysłuchiwali, byli zdumieni jego rozumem i trafnością odpowiedzi. Drodzy bracia, drogie siostry, Jezus był Synem Bożym. Był czystym, bez grzechu. Już w wieku 12 lat zdumiewano się Jego mądrością. Jednak czekał z rozpoczęciem swojej misji, aż skończył 30 lat i został ochrzczony przez Jana, a następnie stąpił na Niego Duch Święty. Jeżeli to miało miejsce w życiu i misji Jezusa Chrystusa, czyż my tak samo albo jeszcze bardziej nie potrzebujemy tej mocy, tego uzdolnienia, tego chodzenia w obecności, w prowadzeniu Ducha Świętego? I w liście do Filipian, wspomniałem o tym człowieczeństwie Jezusa, czytamy tak. W 2 rozdziale: On, czyli Jezus, choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie. Czyli w pewien sposób swojej boskości. Chociaż dalej był Bogiem, wiecie, wchodzimy w sfery, które nam po ludzku czasem trudno pojąć. Ale tak to tutaj przekazuje nam Boże Słowo. On choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Tak więc, drodzy, Jezus jest dla nas wzorem, przykładem społeczności z Ojcem, i życia oraz służby w mocy Ducha Świętego. W mocy Ducha Świętego. I dalej. Ewangelii Marka, w 3 rozdziale, czytamy o tym, jak Jezus powołuje uczniów. Następnie wszedł na górę, po czym przywołał do siebie tych, to jest 3 rozdział, 13 wiersz, do siebie tych, których on sam chciał, a oni przyszli do niego. I powołał 12, których też nazwał apostołami. Wybrał ich po to, by mu towarzyszyli, by móc ich posyłać do głoszenia dobrej nowiny oraz by ich obdarzyć władzą wypędzania demonów. Tłumaczenie warszawskie mówi, aby byli z nim. Kochani, to jest nasze pierwsze i najważniejsze powołanie. Amen? Amen, absolutnie. To jest fundament. Jezus powołał ciebie i mnie, abyśmy byli z nim. Nie będę mówił o praktycznych sprawach, bo o tym wiecie doskonale. Ja tu widzę samych większości wierzących z długoletnim stażem. Czasem mamy problem z realizacją. I z tego pierwszego i najważniejszego powołania, tak jak i tutaj, wypływa wszystko inne. Wypływa wszystko inne. By móc ich posyłać do głoszenia dobrej nowiny oraz by ich obdarzyć władzą, albo myślę, że mogę użyć słowa mocą, wypędzania demonów. I dalej w Ewangelii Jana, 15 rozdział, to co już tutaj słyszeliśmy, 4 i 5 wiersz, Jezus mówi przede wszystkim, trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Nic uczynić. Jezus obiecuje posłać do swoich uczniów i do nas Ducha Świętego. Nie tylko, aby był z nami, ale aby był w nas. Aby był w nas. I 14 rozdziale, 16 wiersz, Pan Jezus mówi tak. Ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, adwokata, orędownika, rzecznika, protektora, obrońcę, rzecznik. Potrzebujemy rzecznika, aby przekazywać Ewangelię, Boże Słowo. Ja wam dam rzecznika, Ducha Świętego. Opiekuna, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was, Pan Jezus tutaj utożsamia się, bo tak było, Duch był napełniony Duchem Świętym, wspominałem przed chwilą. Ponieważ trwa przy was i będzie was. Był Jezus, a Jezus mówi, trwa przy was, ale jeszcze nie był w nich. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. I drugie miejsce, Kawałeczek dalej, 16 rozdział, 7 wiersz. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was. Pan Jezus zawsze mówił uczniom prawdę. Czy Pan Jezus nam nie zawsze mówi prawdy? Kochani, jak myślicie? Zawsze. To dlaczego tutaj mówi, lecz ja wam mówię prawdę? Ja tak sądzę, że wiem dlaczego. Tak sądzę. Bo oni nie byli przekonani. I my czasem, kochani, nie jesteśmy przekonani. Kto z was by się chciał zamienić? Że Pan Jezus fizycznie, tak jak chodził po ziemi, jest teraz tutaj, czy idziesz do domu i nagle jest. Czy nie macie takich myśli? Czy nie macie takich pragnień? A Pan Jezus mówił, nie byłoby lepiej. Ja ci mówię prawdę. Ty nawet nie zdajesz sobie sprawy do końca, bo myślę, że w dużej mierze zdajemy sobie sprawę, ale do końca nie zdajesz sobie sprawy, co oznacza, jakim błogosławieństwem jest, jakie to ma znaczenie dla twojego życia, że ja fizycznie w ciele nie jestem obok ciebie, tylko Duch Święty, z którym ja się utożsamiam i On się utożsamia ze mną, jest gdzie? Tobie, we mnie, w nas. I mówi, lecz ja wam mówię prawdę. Oni wtedy nie rozumieli tego. My myślę w tym momencie, oczywiście potem rozumieli doskonale, kiedy Duch Święty przyszedł i ich napełnił. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, abym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, opiekun do was nie przyjdzie. Natomiast jeśli odejdę, poślę go do was. Jednak gdy przyjdzie, to jest 13 werset, on, Duch Prawdy, prowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam o ciebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść. A teraz, kochani, przejdziemy do Księgi Dziejów Apostolskich, do 1 rozdziału. I tutaj parę wersetów o tym, kiedy Pan Jezus spotkał się po swoim zmartwychwstaniu z uczniami. On im się objawiał, pokazywał. Już było więcej tych spotkań. To już było niedługo przed Jego odejściem, wstąpieniem do nieba. I czytamy tutaj tak. W czasie jednego z takich wspólnych spotkań zarządził. I znowu to tłumaczenie Biblii Warszawskiej mówi, nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Ponad 3 lata byli z Jezusem. Byli świadkami niesamowitych Bożych dzieł. Jezus objawiał im się, pokazywał już po zmartwychwstaniu. A jednak Pan Jezus był taki czas, kiedy uzdolnił ich do uzdrawiania, do wyganiania demonów. I oni poszli i z wielkim entuzjazmem wrócili i mówią, to się działo. I wtedy Pan Jezus mówi, ale przede wszystkim radujcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w Księdze Życia. A jednak Jezus teraz do nich mówi, nakazuje wam, zarządził, nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Mówiłem, że Jan wprawdzie chrzcił w wodzie, wy jednak po niedługim czasie zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym. Wcześniej było tutaj o tym mówione, Pan Jezus dał to polecenie, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię, czyńcie uczniami. Ale tutaj Pan Jezus, i to jest dalej aktualne, ale mówi: najpierw zaczekajcie, aż ta obietnica Ojca zostanie wypełniona, czyli aż pośle Ducha Świętego, aż zostaniecie zanurzeni w Duchu Świętym. I to także dotyczy każdego z nas, każdego Bożego dziecka. I dalej ósmy wiersz: otrzymacie moc, zdolność, siłę Ducha Świętego, kiedy na was stąpi i będziecie mi świadkami tu w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. Jezus był świadkiem swojego niebiańskiego Ojca tu na ziemi. List do Hebrajczyków ujmuje to tak. Tam jest powiedziane, że dawnymi czasy Bóg przemawiał przez proroków. W tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie Syna. On jako odblask Bożej chwały i odbicie Jego istoty. Jezus jako świadek działający, usługujący w mocy Ducha Świętego, Jezus jako świadek niebiańskiego Ojca. Tak jak Jezus był świadkiem swojego Ojca niebiańskiego tu na ziemi, tak my podobnie mamy być świadkami Jezusa tu na ziemi. Ludzie nie tylko potrzebują usłyszeć o Jezusie, ale przede wszystkim potrzebują poznać, że byliśmy, że jesteśmy z Jezusem. Że byliśmy, że jesteśmy z Jezusem. Kiedy Piotr i Jan, idąc na modlitwę do świątyni, przez moc Bożą uzdrowili tego chromego. On wstał, został uzdrowiony na swoje nogi, wszedł do świątyni, zaczął skakać. Ludzie byli zdumieni, zdziwieni, zrobiło się zbiegowisko. Piotr i Jan stanęli, Piotr przemówił, ludzie się nawrócili, ale zaaresztowali ich, ponieważ był już wieczór, zaczekali do rana. Stawili ich przed Wysoką Radą i Piotr tam do nich przemówił i teraz dalej, widząc śmiałość Piotra i Jana, oni, ci zgromadzeni, ta Wysoka Rada, a przy tym ich nieuczoność i prostolinijność, które zauważyli, wywołała u nich zdziwienie. Zaczęli sobie też uświadamiać, że ci ludzie byli z Jezusem. Ci ludzie byli z Jezusem. Dbaj o to, aby być z Jezusem. Drodzy, dbajmy o to, aby być z Jezusem. Aby być Jego uczniem, aby być Jego świadkiem i innych prowadzić do uczniostwa. Tak więc obecności i działania Ducha Świętego w nas i przez nas jest udzielany nam autorytet. Oczywiście ten autorytet też wynika z innych aspektów. Było tutaj o tym mówione. Także nasze życie święte, czyste, także prowadzi do tego, że pojawia się autorytet, którego czasem może nawet w ogóle nie jesteśmy świadomi. Przebywanie z Jezusem, z Duchem Świętym, będzie miało cudowny wpływ na nas, a przez nas na innych. Podobnie jak Mojżesz. Gdy przebywał na górze z Panem, tak został przeniknięty Jego chwałą, że gdy schodził z góry, Jego twarz lśniła, a On nie był tego świadomy. A Mojżesz nie był tego świadomy. Często nie jesteśmy świadomi tego cudownego wpływu, który przez nas przenika, kiedy spędzamy czas z Jezusem, kiedy spędzamy czas z Duchem Świętym. I w drugim liście do Koryntian, drugi rozdział, czytamy 15-16 wiersz tak. To Bóg sprawił, chcę to podkreślić, to Bóg sprawił, to Bóg sprawia, Bóg sprawia. Jesteś z Jezusem, jesteś z Duchem Świętym. To Bóg sprawiał. To Bóg sprawił, że jesteśmy dla Niego zapachem Chrystusa. Zarówno wśród tych, którzy dostępują zbawienia, jak i tych, którzy giną. Dla jednych jest to woń śmierci, zapowiadająca śmierć. Dla drugich zapach życia, obwieszczający życie. Przebywanie z Panem, z Jezusem, z Duchem Świętym będzie sprawiało, że będziesz pachniał, emanował Bożym zapachem, gdziekolwiek się znajdziesz. Gdziekolwiek się znajdziesz. Tak więc Jezus powołał, powstańcie drodzy, zapraszam zespół, Jezus powołał ciebie i mnie na pierwszym miejscu, abyśmy byli z Nim. Posłał Ducha Świętego, bo to oznacza, abyśmy byli z Nim, czyli z Duchem Świętym. Posłał Ducha Świętego, aby każdy z nas, każde Boże dziecko mogło być zanurzone, czyli inaczej mówiąc ochrzczone Duchem Świętym, zanurzone w mocy Ducha Świętego. A kiedy to miało miejsce, dbanie o to, aby być z Duchem Świętym i poznali, że byli z Jezusem. Niech cieszy wszyscy, którzy są wokół nas, w zborze i poza zborem, coraz więcej i więcej poznają, że jesteśmy z Jezusem. Amen, drodzy bracia i siostry. Amen, amen. Jeżeli, mój drogi bracie, siostro, nie przeżyłeś jeszcze tego zanurzenia w Duchu Świętym, pomódź się prostymi słowami. Panie Jezu, napełnij mnie. Ja dzisiaj o tym w zasadzie nie mówiłem. Ale tą prostą modlitwę wypływającą z serca Jezus usłyszy i na nią odpowie. A jeżeli przeżyłeś, to staraj się. Staraj się. Korzystaj z Bożej łaski, aby każdego dnia i w ciągu dnia, pomimo że zajmujesz się innymi sprawami i inne sprawy ściągają twoją uwagę, czy wręcz musisz im poświęcić uwagę, bo nie da się inaczej, bo jesteś w pracy, bo musisz zająć się jakimiś sprawami. Nie możesz ich zlekceważyć, nie możesz ich zostawić, ale jednak w duchu niech będzie ta świadomość, aby być z Jezusem. Niech będą takie momenty westchnienia, uwielbienia. Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteś we mnie. Duchu Święty, dziękuję Ci, że jesteś we mnie. Jeżeli widzisz, że tutaj idzie słabo, pomóż się. Panie Jezu, pomóż mi. Chcę więcej Ciebie. Chcę być bardziej podobny do Ciebie. Pragnę, aby ta Twoja woń, ten zapach Ciebie wypływał jeszcze więcej, aby inni mogli odczuć i być pociągnięci do Ciebie, do zbawienia, aby inni mogli być prowadzeni w tym uczniostwie. Panie Jezu, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że...